Są wipary, szeryfi. Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 20 października. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego, w którym mowa jest dzisiaj o rozpoczęciu kampanii szczepienia przeciwko grypie A. Przypomnimy felieton multimedia Stefana Rigera. Agnieszka Kumor zaprosi do wysłuchania pierwszego odcinka tryptyku radiowego poświęconego legendzie francuskiego filmu B.B. Brigitte Bardot. Na zakończenie zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmuska, której od strony technicznej sekunduje Damien. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Afganistan jednak czeka druga tura wyborów prezydenckich. Zaplanowano je na 7 listopada. Amerykanie nie rozmieszczą systemu rakietowego w Gruzji i na Ukrainie. Roman Polański pozostanie w areszcie, zadecydował sąd w Szwajcarii. Dania zgadza się na budowę gazociągu północnego na swoich wodach terytorialnych. Iran nie chce, aby Francja brała udział w rozmowach w Wiedniu na temat irańskiego programu nuklearnego. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Afganistan czeka druga tura wyborów prezydenckich. Niezależna komisja wyborcza potwierdziła, że Hamid Karzai nie przekroczył bariery 50% gwarantującej zwycięstwo w wyborach już w pierwszej turze. Według wcześniejszych informacji ustępujący prezydent miałby uzyskać 54,6% głosów, tymczasem według komisji Karzajowi zabrakło 0,33% do wymaganego limitu. Pierwsza tura odbyła się 2 miesiące temu. Towarzyszyły jej liczne głosy piętnujące oszustwa i nieprawidłowości. Od tego czasu Afganistan znalazł się w kleszczach paraliżu politycznego. Zachodni partnerzy wywierali naciski na Karzaja, aby jak najszybciej rozwiązać istniejący stan rzeczy. Hamid Karzaj, mając u boku wysłannika ONZ Kai Eide i amerykańskiego senatora Johna Kerry'ego, oświadczył, że weźmie udział w drugiej turze, a decyzję niezależnej komisji wyborczej określił mianem kroku naprzód w kierunku demokracji. Jednocześnie Karzaj zaapelował do społeczności międzynarodowej o wysiłki z jednej strony, które pozwoliłyby na przeprowadzenie drugiej tury w pokojowych warunkach. Przeciwnikiem Karzaja w drugiej turze będzie były minister spraw zagranicznych Abdullah Abdullah, który wiadomość o decyzji komisji przyjął z umiarkowanym entuzjazmem. Według komentatorów taka reakcja spowodowana jest niskim wynikiem, jaki osiągnął w pierwszej odsłonie, kiedy to zdobył 28% głosów. Znawcy afgańskiej sceny politycznej są zdania, iż teraz były szef dyplomacji Afganistanu obawia się klęski. Jeśli druga tura by się nie odbyła, zawsze mógłby mówić, że Karzaj doszedł do władzy w wyniku oszustw wyborczych. Drugą turę zaplanowano na 7 listopada. Sekretarz generalny ONZ Kim Bin-Moon wyraził zadowolenie z decyzji komisji, ale ostrzegł, że zorganizowanie drugiej odsłony to poważne wyznanie. Prezydent Obama z zadowoleniem mówił o ważnym precedensie dla nowej demokracji afgańskiej, natomiast szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner uznał decyzję niezależnej komisji wyborczej za dowód demokracji, a to dla Afganistanu jest bardzo ważny znak, powiedział francuski minister spraw zagranicznych. W stolicy Pakistanu, w Islamabadzie, w wyniku dwóch ataków zamachowców kamikadze 7 osób zginęło, a 29 zostało rannych. Celem ataku był kampus Uniwersytetu Islamskiego. Jeden z zamachowców zaatakował część przeznaczoną dla mężczyzn, a drugi kawiarnię dla studentek. Uniwersytet Islamski to największa tego typu uczelnia na świecie. Studiują w niej muzułmanie z Pakistanu i z całego świata. Był to 7 zamach w ciągu ostatnich 2 tygodni, a pierwszy od rozpoczęcia wielkiej ofensywy przez wojska rządowe przeciwko talibom. Słuchają Państwo Paryża RFI. Przebywający w Belgradzie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew obiecał swoim serbskim gospodarzom pomoc w wysokości ponad 1,5 miliarda euro. Serbia to tradycyjny i najważniejszy partner Rosji na Bałkanach. Będzie to pomoc w formie pożyczki, która ma pomóc władzom w Belgradzie na opanowanie pogłębiającej się dziury w budżecie państwa serbskiego oraz na liczne inwestycje, m.in. na budowę metra w stolicy i obwodnicy dookoła miasta. Wizyta, jak się oczekuje, ma wzmocnić obecność gospodarczą i polityczną Rosji w Serbii. Moskwa popiera w zdecydowany sposób sprzeciw Belgradu wobec deklaracji niepodległości Kosowa. Decyzję władz w Prisztynie proklamowania niepodległości poparły jak na razie 62 państwa, w tym Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Belgrad odwołał się w tej sprawie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i liczy, że Rosja udzieli Serbii wsparcia w czasie przesłuchań w sprawie Kosowa zaplanowanych na grudzień. Rosja jest zainteresowana udziałem Serbii w projekcie budowy rurociągu South Stream i chce, aby biegł on przez terytorium państwa serbskiego. South Stream ma dostarczać rosyjski gaz do południowej Europy. W grudniu rosyjski Molo Gazprom stał się właścicielem większościowego pakietu w serbskim monopoliści w dziedzinie petrochemii koncernie NIS. Wizyta Miedwiediewa zbiegła się z 65. rocznicą wyzwolenia Belgradu przez Armię Czerwoną i komunistyczną partyzankę Józefa Broz Tity. Rosja walczy o swoje gazowe wpływy na południu i na północy. Dania zgodziła się na budowę gazociągu północnego na duńskim odcinku wód terytorialnych na Bałtyku. Niemal 100 kilometrów rurociągu zostanie ułożone w pobliżu wyspy Bornholm. Dania od dłuższego czasu znajdowała się pod presją Kremla. Zaangażował się w to osobiście premier Putin, który usilnie namawiał do tego szefa rządu duńskiego Rasmussena. Rosja podobnej zgody oczekuje od Finlandii i Szwecji. W Sztokholmie podkreśla się, że budowa gazociągu pod dnem Bałtyku z pominięciem Polski i państw bałtyckich to ważne narzędzie nacisku ze strony Rosji wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. Moskwa w każdej chwili będzie mogła zakręcić kurki z gazem dla Polski czy państw bałtyckich, nie przerywając dostaw do Europy Zachodniej. W ten sposób Rosji uda się wbić klina w unijny blok. Decyzja Danii oznacza także i to, że Ukraina straci atut jedynego kanału tranzytowego dla rosyjskiego gazu do Europy. W Tbilisi zastępca amerykańskiego sekretarza obrony Aleksander Wershobow poinformował, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru instalować obrony przeciwrakietowej w państwa, które nie należą do NATO, a takim jest Gruzja. Taką jest również Ukraina. Taka ewentualność wywołała irytację na Kremlu. Teraz deklaracja przedstawiciela administracji Baracka Obamy. Moskwa przyjmie zapewne z wielką, niekłamaną satysfakcją. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Wiedniu wstrzymano rozmowy w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Powodem jest wystąpienie ministra spraw zagranicznych Iranu Mottakiego, który oświadczył, że nie widzi powodu, dla którego w rozmowach udział miałaby brać Francja. W Wiedniu w negocjacjach obok bezpośrednio zainteresowanych, czyli Irańczyków, udział biorą przedstawiciele Rosji, Stanów Zjednoczonych i Francji. Rozmowy odbywają się pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Strona zachodnia i Moskwa wystąpiły z propozycją, aby uran potrzebny Iranowi w jego pracach, które jak zapewnia Teheran mają charakter pokojowy, był wzbogacany przez Rosję i Francję do poziomu, który uniemożliwia budowę bomby atomowej. Delegacja francuska, także dyplomaci innych państw obecnych w Wiedniu starali się zbagatelizować wypowiedź irańskiego ministra spraw zagranicznych. Oficjalnie nie podano, iż to jego słowa miałyby być przyczyną chwilowego zawieszenia rozmów. W Paryżu poinformowano, że przerwa spowodowana jest sprawami technicznymi związanymi z dostawami paliwa nuklearnego. W Wiedniu uznano wstrzymanie rozmów za normalną procedurę dyplomatyczną w chwili, gdy strony zasiadające do stołu obrad chcą popchnąć sprawę naprzód. Poniedziałkowa prasa irańska donosiła, że Teheran nie życzy sobie obecności Francji, gdyż ta nie wypełniła wcześniej na siebie przyjętych zobowiązań dotyczących współpracy francusko-irańskiej w dziedzinie nuklearnej. Roman Polański zostanie w areszcie. Trybunał uznał, że ryzyko ucieczki reżysera ze Szwajcarii jest bardzo duże i odrzucił wniosek o zwolnienie Polańskiego z aresztu.
Sędziowie uznali, że ryzyko ucieczki jest wysokie, zważywszy na motywację zatrzymanego i środki, jakimi dysponuje. Może on w każdej chwili opuścić Szwajcarię prywatnym samolotem lub helikopterem i w kilka godzin znaleźć się we Francji, gdzie nie grozi już mu deportacja. Uzasadnił swą decyzję Trybunał Karny w Belinzon na południu Szwajcarii. Hervé Temim, adwokat Polańskiego, zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji do najwyższej instancji szwajcarskiej, to znaczy Trybunału Federalnego, i przedłoży nowe gwarancje. Polański zadeklarował wcześniej, że nie opuści Szwajcarii, czekając na decyzję w sprawie deportacji do USA. Zaproponował też oddanie w zastaw swego domu. Argumenty te nie przekonały jednak sędziów. Adwokat ma jednak nadzieję, że najwyższa instancja wyda przychylną decyzję w sprawie zwolnienia warunkowego i że decyzja zapadnie szybko. Hervé Temim niepokoi się o zdrowie swego klienta. W sobotę reżysera przewieziono do szpitala w Zurychu. Nie wiadomo, dlaczego Roman Polański znalazł się w szpitalu. Adwokat tego nie wyjaśnił, wspominając tylko o badaniach i o chorobie, na którą cierpiał reżyser już wcześniej. Poza tym, jak podkreślił z kolei konsul Francji w Genewie, jest to już starszy pan w wieku 76 lat, nie idzie się zazwyczaj do więzienia. Pytany we wtorek przez dziennikarzy, czy reżyser opuścił już szpital, adwokat odpowiedział: myślę, że tak, ale nie jestem pewien na 100%. Roman Polański, ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za nielegalny stosunek z 13-letnią dziewczynką, czyn popełniony prawie 32 lata temu, został aresztowany 26 września w Szwajcarii. Władze USA mają czas do końca listopada, by wystąpić z wnioskiem o deportację. 6 października władze szwajcarskie oddaliły prośbę o zwolnienie Polańskiego za kaucją, mając nadzieję, że podobną decyzję podejmie Trybunał. Tak też się stało. Teraz decyzja w sprawie warunkowego zwolnienia reżysera należy do Federalnego Trybunału.
FIFA, Międzynarodowa Federacja Piłkarska, postanowiła wprowadzić nową nagrodę, Prix Puszkasza. Otrzyma ją w czasie tradycyjnej grudniowej gali FIFA, kiedy to przyznawane są nagrody roku dla najlepszych piłkarzy i trenerów, autor najpiękniejszej bramki roku. Ferenc Puszkasz, legendarny piłkarz węgierski, był gwiazdą i kapitanem mitycznego zespołu węgierskiego, który zachwycał grą w latach 50. Był także przykładem sportowej postawy na murawie i poza boiskiem. I to były wiadomości RFI z Paryża. Posłuchajmy, o czym pisały wtorkowe gazety francuskie, które przejrzał dla Państwa Piotr Błoński.
Od wielu już miesięcy uprzywilejowane stosunki między Turcją a Izraelem psują się, czytamy w komentarzu Pierre Rousselin w Le Figaro. Jak dotąd kontrolowany, kryzys pogłębia się i stawia pod znakiem zapytania same fundamenty tureckiej dyplomacji. Pierwszym znakiem zwrotu był wybuch irytacji premiera Turcji Erdoğana w czasie styczniowej debaty z premierem Izraela Peresem w Davos. Erdoğan krytykował Izrael z powodu ofensywy w Gazie. Jego cel był ewidentny. Chodziło o to, by przypodobać się swej opinii publicznej i zresztą jego diatryba była szeroko komentowana w regionie. Erdoğan dał do zrozumienia, że Turcja zamierza pozostać w obozie krajów muzułmańskich mimo swych dobrych stosunków z Izraelem i starań o rolę mediatora w dyskusjach z Hamasem i Syrią. W lipcu Erdoğan powtórzył manewr, ale w zupełnie innym kontekście. Wypowiadając się na temat chińskich represji przeciw Ujgurom, użył terminu ludobójstwo. Także i tu cel był ewidentny. Chodziło o to, by Turcję zaprezentować jako obrończynię muzułmanów na całym świecie. Jeśli chodzi o Izrael, są to nie tylko słowa. Ankara odwołała ostatnio swój udział we wspólnych manewrach lotniczych organizowanych rokrocznie z udziałem NATO. Turcja daje tu partnerom do zrozumienia, że bardziej oni jej potrzebują niż ona ich. Odnosi się to zarówno do Izraela, jak do Stanów Zjednoczonych lub NATO. Turecki zwrot można wywieść z dwóch źródeł. Jednym jest polityka wewnętrzna. AKP, Islamska Partia u Władzy, umacnia swą bazę wyborczą, narzucając jednocześnie swą wolę sztabowi armii, który jest biegunem obozu laickiego i który jest przywiązany do współpracy z Izraelem. Drugim – polityka zagraniczna. Turcja zaznacza swą niezależność i przybliża się do obozu muzułmańskiego. Dlaczego teraz? Bo jako 17. potęga gospodarcza na świecie pragnie ona zwiększyć swe wpływy w regionie. Wzgardzona przez Europę zwraca się w stronę Środkowego Wschodu, a pojednanie z Armenią pozwala jej zbliżyć się do Rosji. Zabezpieczenie tej roli koliduje z perspektywą próby sił z Iranem, którą mogłyby wywołać wspólne manewry lotnicze z Izraelem w przeddzień wielkich manewrów wojskowych izraelsko-amerykańskich, wnioskuje w Le Figaro Pierre Rousselin. Libération na stronie tytułowej pokpiwa z polityki rządu. Prawica, która chce opodatkować bogatych, brzmi tytuł. Chodzi o frondę części deputowanych obozu rządowego, którzy uważają, że wobec kolosalnego deficytu Francji trzeba znieść podatkową poprzeczkę gwarantującą, że suma podatków od dochodu nie może przekraczać 50% ich wysokości. Zaznaczmy tylko, że w prawicowym i w zasadzie prorządowym Le Figaro Yves Kerdrel rzuca prowokacyjne, ale w drugą stronę pytanie: a gdyby tak Sarkozy realizował politykę prawicową? Te dwa tytuły doskonale określają szeroki rozkrok ekipy Sarkozy'ego i premiera Fillona. Nieco dalej artykuł o zabawie wchowanego między dyrekcją ONU a władzami Rosji. Stawką są produkujące ładę zakłady Aftogaz w Toliatti, którym grozi bankructwo. Renault przejął był 25% kapitału Aftogazu w lutym 2008 roku za $1 miliard. Rynek rozwijał się wtedy żywo, ale zaraz potem przyszedł kryzys. Od września 2008 roku sprzedaż spadła o połowę. W tym kontekście czytamy, rosyjska firma nie wytrzymuje. Tym bardziej, że kiepskiej jakości jej produkcji nie trzeba już dowodzić. 2 tygodnie temu wiceminister przemysłu Dementiew oświadczył, że Aftogaz spełnia wszystkie przewidziane prawem warunki upadłości. W poniedziałek Oleg Łobanow, wiceprezes firmy do spraw finansowych, wyjaśniał, że bada się kilka wariantów restrukturyzacji zadłużenia, ale jeśli żaden nie wypali, firma czeka plajta. Według francuskich analityków dyrekcja firmy i władze rosyjskie wyolbrzymiają problem po to, by skłonić dyrekcję Renault do zwiększenia swego wkładu. Prezes Renault, sławny Carlos Ghosn, zachowuje spokój. Autogaz jest zdolny do przezwyciężenia trudności, zapewniał on na salonie samochodowym w Tokio. Francuska firma skłonna jest do zainwestowania ćwierć miliarda w technologie, które pozwoliłyby na montaż w Toliatti modeli Renault i Nissan, ale w ciągu 3 lat. Rosjanie chcieliby zaraz. Autogaz ma prawie 2,5 miliarda euro długów, nie licząc kosztów koniecznego zwolnienia 20 tysięcy pracowników. Tymczasem świetnie idzie mimo kryzysu Logan, produkowany od 2005 roku pod Moskwą przez Autoframos, innego partnera Renault. Francuska firma bardzo liczy na rynek rosyjski. W Rosji przypada obecnie 150 samochodów na 1000 mieszkańców, a w Europie 500 na 1000. Ale Renault najwyraźniej uważa, że auta produkowane w Toliatti po prostu do tego rynku nie pasują.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czyżby pauza w ociepleniu klimatu? Pyta na stronie tytułowej Le Monde, bo jak czytamy, im bliżej konferencji w Kopenhadze, tym więcej klimatologów podaje w wątpliwość niektóre dotychczasowe afirmacje. Klimat, owszem, zapewne się ociepla, ale w cyklu długoterminowym. A tymczasem niektórzy badacze, jak na przykład ci, którzy tworzą bardzo poważaną ekipę na Uniwersytecie w Kiloni, nie wykluczają, że w najbliższym dziesięcioleciu albo nawet dwudziestoleciu temperatury będą cokolwiek spadać. Inni uważają, że w każdym razie zwolni tempo ocieplenia. Słowem, klimat się ociepla, ale też i oziębia. W artykule wstępnym czytamy, że według tezy rozpowszechnionej w internecie, ale częstokroć potwierdzanej przez wybitnych klimatologów, klimat przestał się ocieplać od 1998 roku, najcieplejszego, od kiedy dokonuje się pomiarów. Rok 2008 był podobny, krzywa jest od 10 lat horyzontalna, ale, tu redakcja broni obowiązującej tezy, nie należy z tego wyciągać pochopnych wniosków. Są też inne wskaźniki ocieplenia, jak topnienie lodów w Arktyce. Tendencja określona przez Międzyrządową Grupę Ekspertów Ewolucji Klimatu jako wzrost o 0,2 stopnia na dziesięciolecie pozostaje aktualna. Pewne fluktuacje, czytamy dalej, pewne cykliczne fenomeny w oceanach i atmosferze mogą oczywiście powodować błędy oceny perspektywicznej na krótką metę. Zresztą sama wspomniana grupa żywo dyskutuje obecnie nad tendencjami w nadchodzącym dziesięcioleciu. Jedni stawiają na pauzę w ocieplaniu, inni na tymczasowe ochłodzenie wywołane naturalnym cyklem oceanicznym, wystarczająco potężnym, by zatrzeć tymczasowo skutki działalności ludzkiej. Jest to żywa debata, świadcząca o tym, że środowisko naukowe nie jest zastygłym w swoich przekonaniach monolitem. Te dyskusje dotyczą jednak, zaznacza Le Monde, ewolucji krótkoterminowych, a nie zasadniczego kierunku, co do którego panuje zgoda. Wzrastające stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, wywołane przez działalność człowieka, musi doprowadzić do jej ocieplenia i równocześnie do zwiększenia kwaśności oceanów. To też politycy, których horyzont częstokroć ogranicza się do najbliższych wyborów, powinni zaufać tej diagnozie i nie ustawać w wysiłkach nawet wtedy, kiedy opinia publiczna ulegnie pokusie uwolnienia się od ograniczeń narzuconych przez walkę z ocieplaniem klimatu. Rewolucja energetyczna i oszczędność w konsumpcji energii przestaną być tak oczywiste. Będą one wymagały od polityków woluntaryzmu, orzeka Le Monde. Słowem, czy się klimat ociepla, czy też oziębia, hasło ograniczania emisji dwutlenku węgla jest nie do zakwestionowania. Tej dedukcji brakuje cokolwiek naukowej ścisłości, ale od czego jest zdrowy rozum? Bracie, nie emituj jak osioł!
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
We Francji ruszyła kampania szczepień. Pierwszy w kolejności jest personel szpitalny. Co drugi lekarz i 2/3 pielęgniarek odmawiają jednak szczepienia na grypę A, H1N1, a rząd zamówił 94 miliony dawek. Kogo należy szczepić i w jakiej kolejności na nową grypę ustalili już wcześniej europejscy eksperci. Włochy jako pierwszy kraj w Europie rozpoczął w ubiegłą środę masową kampanię szczepień przeciwko wirusowi H1N1. Od poniedziałku pracownicy służby zdrowia w Belgii mogą się szczepić, a 1 listopada kampania ta zostanie rozszerzona na inne grupy społeczne, najbardziej narażone i zagrożone wirusem, pod warunkiem oczywiście, że obywatele będą chcieli się szczepić. W belgijskich mediach sporo bowiem w ostatnich dniach było doniesień na temat ewentualnej szkodliwości tej szczepionki, zwłaszcza dla płodu i jej negatywnego wpływu na płodność. We Francji ruszyła właśnie kampania szczepień personelu szpitalnego, o czym poinformowała minister zdrowia Roselyne Bachelot na zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej.
Cette campagne commence donc aujourd'hui.
Kampania szczepień rusza dzisiaj i obejmie ona stopniowo 3000 placówek na terenie całego kraju. I chciałabym powiedzieć kilka słów na temat tej szczepionki, o której w ostatnich czasach opowiadano niestworzone rzeczy. Prawdziwy festiwal, powiedziała Roselyne Bachelot. Minister zdrowia ma niełatwe zadanie, próbując przekonać personel medyczny, gdyż według przeprowadzonych sondaży co drugi lekarz i 2/3 pielęgniarek w szpitalach odmawiają szczepienia się. Trzeba przyznać, że epidemia mimo wcześniejszych obaw wcale nie rozprzestrzenia się tak szybko. Władze sanitarne apelują jednak, aby się szczepić, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a także by zapewnić dobre funkcjonowanie służby zdrowia. Tłumaczenia i apele minister zdrowia wywołują wręcz przeciwny skutek. Opór przeciwko szczepionce rośnie. Thierry Amoureux, sekretarz generalny Związku Zrzeszającego Pielęgniarki i Pielęgniarzy, wyjaśnia przyczyny tego sprzeciwu.
Od 5 tygodni bezspornie mamy już epidemię. Potwierdza to też 100 tysięcy konsultacji lekarskich więcej niż w zwykłym okresie. Natomiast jeśli chodzi o stopień zagrożenia, to grypa ta jest mniej groźna od grypy sezonowej. Administracja i ministerstwo próbują wywierać naciski na pielęgniarki, a także lekarzy, bo jednak co drugi lekarz odmawia. Szczepienie nie jest obowiązkowe, więc zmuszanie do niego jest po prostu nadużyciem władzy podpadającym pod paragraf kodeksu karnego.
Minister zdrowia ma jednak nadzieję, że opory zostaną przełamane i na wtorkowej konferencji prasowej dała temu wyraz. Jestem przekonana, że personel medyczny stawi się na spotkanie i nie mogę sobie wyobrazić, że będzie inaczej, a szczególnie w pierwszej absolutnej kolejności i priorytetowe są osoby pracujące na oddziałach położnych i dziecięcych, personel mający kontakt z chorymi niemowlakami i dziećmi, bo to one właśnie są najbardziej narażone, wyraziła nadzieję Roselyne Bachelot. Szczepienia ma się odbywać w 2 etapach, zgodnie ze wskazówkami europejskich ekspertów. Jeżeli jednak zapadnie decyzja, że nie trzeba powtarzać dawki, to tym lepiej, zapewniła francuska minister zdrowia. I szczepionki nie zmarnują się, albo zostaną przekazane do Światowej Organizacji Zdrowia, albo odstąpione krajom, które zwlekały z zamówieniem. Roselyne Bachelot odparła również wysuwane przez samozwańczych ekspertów, jak się wyraziła, zarzuty, iż preparat został przygotowany za szybko i że nie zostały sprawdzone jego uboczne skutki. Od 3 lat laboratoria w ramach przygotowań do pandemii grypy H1N1 pracowały nad tą szczepionką i przeprowadzały testy kliniczne, podkreśliła pani minister. Testy trwały nawet dłużej niż w przypadku grypy sezonowej. Szczepionki są więc dobrze sprawdzone. 200 tysięcy osób we Francji i ponad 47 milionów na świecie zostało zaszczepionych i nie wykryto żadnych problemów. Przemysł farmaceutyczny zmobilizował się, by wobec nadchodzącej epidemii wyprodukować odpowiednią ilość dawek. Francja zamówiła 94 miliony. Istnieje spore prawdopodobieństwo, iż nie zostaną one wykorzystane, bo po pierwsze epidemia nie jest tak groźna, jak się mówiło wcześniej, a po drugie, jeżeli połowę lekarzy nie chce się szczepić, to tym bardziej sceptyczni są zwykli obywatele.
RFI, Radio France Internationale.
Od 29 września w Muzeum Lat 30. imienia Landowskiego w Boulogne-Billancourt pod Paryżem otwarta została pierwsza wielka wystawa poświęcona mitycznej aktorce lat 60. Brigitte Bardot. Przygotował ją z wielkim rozmachem biograf Bardotki Henri Jean Servan. Wystawa zatytułowana Brigitte Bardot, lata beztroski, jest okazją do przypomnienia, jaki wpływ postaci stworzone przez aktorkę od naiwnej kobiety dziecka po prowokacyjną, wolną i bezwstydną femme fatale wywarły na obyczajowość lat powojennych. Przypominam Państwu dzisiaj audycję, jaką Bardotce zrealizowała Agnieszka Kumor. Dziś odcinek pierwszy.
Ekranu Gwiazdy Piosenki, magazyn pod redakcją Agnieszki Kumor. Zapraszam Państwa w świat piosenki francuskiej. Zamiast typowych wykonawców estrady, gośćmi naszymi będą aktorzy lub piosenkarze, którzy w dużej mierze o film się otarli. Zacznijmy od tej, która karierę filmową traktowała jako jeden z rozdziałów swego życia, ale wcale nie najważniejszy, a piosenkę jako zabawny dodatek do tego rozdziału. Mimo to uznana została za mit lat 50. i 60., symbol seksu, wcielenie zła i uosobienie rozpusty. Jej nazwisko wymieniano jednym tchem z nazwiskiem de Gaulle'a i wieżą Eiffla. Udzieliła rysów posągowi Marianny, której popiersia stoją w każdym francuskim marostwie. Nawet najgłupsze wypowiedzi ocierające się o ksenofobię i ostatnie małżeństwo z działaczem Frontu Narodowego nie zachwiały jej legendą. Ale czy w istocie nie były dwie aktorki, ta prawdziwa i ta z pierwszych stron gazet? Czy zgadli już Państwo, o kim mowa? Jej inicjały? Bebe.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels.
Kochała się w Wadimie, to pewnie nigdy nie zostałaby aktorką. Od dzieciństwa pobierała lekcje tańca, uczęszczała do konserwatorium jeszcze podczas wojny. Miała wtedy 7 lat. Urodziła się 28 września 1934 roku w rodzinie mieszczańskiej, w której obowiązywało równe ścielenie łóżek i zwracanie się do rodziców w trzeciej osobie. Po wojnie Bardot pozuje do zdjęć mody młodzieżowej w Jardin des Modes Junior. Później w Elle reżyser Marc Allegret zaprasza ją na zdjęcia próbne. Asystentem reżysera jest Roger Vadim. Do realizacji filmu nie dojdzie, ale Brigitte nawiązuje z Vadimem romans. Wagaruje, przed południa spędza w jego kawalerce. Na perspektywę rozstania z nim, czego stanowczo żądają rodzice, reaguje próbą samobójstwa. W końcu stawia na swoim i poślubia Vadima. Kiedy zamieszkają razem w ciasnej kawalerce pana młodego, Bardot pozna smak biedy. Vadim pracuje w Parimaczu i zbiera pieniądze na film. Bardot utrzymuje gospodarstwo. gospodarstwo z kolejnych rulek. Rok 56 będzie ich rokiem. Na ekrany francuskich kin wchodzi ich wspólny obraz i Bóg stworzył kobietę. Z początku przyjęty chłodno powróci do Francji w glorii i chwale ze Stanów Zjednoczonych. Francuzi dokładniej przyjrzą się długonogiej dziewczynie tańczącej wyuzdany mambo na oczach rozkochanego Jean-Louis Trintignant, z którym odejdzie wkrótce w siną dal. Gwiazda Bebe wprowadzona zostaje na orbitę. W wydanej jesienią ubiegłego roku autobiografii Bardot pisze: nie rozumiałam, dlaczego mnie właśnie spotyka taki los. Co oni we mnie widzą, że reagują takim szaleństwem? To jeszcze nic w porównaniu z późniejszą Bebe Manią.
Joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait. Vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer. De griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, 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 plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui.
Bardot kocha się praktycznie w każdym swym nowym partnerze filmowym. Nie umie oddzielić gry od życia. Kontrakty zmuszają ją do kilkumiesięcznych rozstań wtedy właśnie, gdy miałaby ochotę pożyć normalnym życiem. Kolejni mężczyźni poddawani są próbie życia u boku gwiazdy, co nie jest zadaniem łatwym. Następują po sobie kolejne miłości i życia. Aktorzy Jacques Charrier, z którym będzie miała jedynego syna Nicola, Sammy Frey, piosenkarze Sacha Distel, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, w największym sekrecie przed żoną i dziennikarzami. W latach 70. niemiecki miliarder Günter Sachs w formie oświadczyn obrzuci jej willę Madrag różami. Nie znoszę samotnych wieczorów, wspomina po latach Bardot. Nie umiem żyć bez ukochanego mężczyzny u mego boku. Szaleństwo BB sięgnie paroksyzmów w drugiej połowie lat 60. Po raz drugi zdobędzie ona Amerykę filmem Viva Maria Louis Malla, gdzie partnerować jej będzie Jeanne Moreau. Oto jak żegnała dziennikarzy przed wyjazdem do Nowego Jorku 16 grudnia 65 roku.
On y va. Bon, au revoir.
Avez-vous l'intention?
Souhaitez-moi un bon voyage. Joyeux Noël.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Multimedia Stefan Rieger.
Najstarszy zawód świata to wcale nie ta pani, o której myślicie, lecz cokolwiek, co nazwiemy tu roboczo medium albo dziennikarzem, a co umie wskazać jej adres. Od początków życia o wszystkim decyduje informacja, gdzie jest jedzonko lub samiczka, jak uniknąć drapieżnika lub trującego grzyba, czy ewentualnie na nieco wyższym stadium rozwoju, dlaczego jest coś zamiast nic. Dzisiaj wyszukiwanie informacji stało się dziedziną najbardziej strategiczną, gdyż to wrota, przez które każdy z nas wkracza do sezamu sieci nad sieciami, rozplecionej przez pająki mniej lub bardziej zainteresowane naszymi popędami konsumenta i zawartością naszego portfela. Microsoft, firma dosyć arogancka o kulturze sprzed internetowej rewolucji, która przegapiła większość cyberpociągów, od pewnego czasu próbuje dołączyć do peletonu, zwykle skupując lub przynajmniej przekupując rywali. Od dobrych 4 lat próbowała też wziąć szturmem lub podstępem twierdzę Yahoo, weterana netu, który choć nadgryziony zębem czasu zachował resztki świetności z pionierskiej ery i nade wszystko szeroko rozbudowaną sieć kontaktów i klientów. Czasem wystarczy poczekać, zamiast łożyć na zbrojenia i ofiara sama wpadnie w nasze sidła. Jeszcze rok temu Microsoft gotów był wyłożyć na stół blisko 50 miliardów dolarów, czyli o 2/3 więcej niż ówczesna wartość giełdowa Yahoo, ale założyciel firmy Jerry Yang za żadne pieniądze nie chciał się sprzedać. Następca Billa Gatesa, Steve Ballmer, miał jednak na tyle długie ręce, że umiał nakłonić akcjonariuszy Yahoo do podziękowania Yangowi za usługi i zastąpienia go nowym szefem, a raczej szefową, Carol Bass, która okazała się mniej odporna na zaloty. I w rezultacie w rok później Yahoo poszedł w jasyr za frajer ku uciesze tychże akcjonariuszy, jak się domyślamy, gdyż miliardy przeleciały im koło nosa. Ale ale też nie ma odtąd mowy o wykupieniu czy fuzji. W myśl umowy podpisanej z końcem lipca obie firmy zachowują pełną autonomię, wiążąc się na 10 lat w jednej tylko, lecz kluczowej dziedzinie wyszukiwania informacji. Sens sojuszu jest na pierwszy rzut oka oczywisty. Złamać hegemonię Google'a, który na rynku wyszukiwarek panuje niepodzielnie w co najmniej 70%, licząc Chińczyków i inne egzotyczne cywilizacje. Sprawa wydaje się beznadziejna, lecz maleńkiego klina wbił właśnie Microsoft, którego ciepła jeszcze wyszukiwarka Bing oceniona została przez specjalistów przychylnie i po paru miesiącach wymościła sobie ponad 8% miejsce na rynku amerykańskim. Mariaż wyszukiwarek Bing i Yahoo pozwolić ma perspektywicznie na wyrwanie Google'owi blisko 1/3 rynku informacji, ale to czysta spekulacja, nawet jeśli wielu biznesmenów i reklamiarzy patrzy przychylnie na szansę zrobienia wyrwy w monopolu Google'a, którego arogancja budzi zrozumiałe obawy. Sztuka wyszukiwania nie jest bowiem sztuką dodawania i ani algorytmów, ani zupełnie różnych doświadczeń nie da się od tak zsumować. Nikt zatem nie wie, co zrodzi się z tego nieprawego łoża. Jest mocno wątpliwe, aby pożeniły się ekipy informatyków wykarmionych całkiem innym cyckiem. Znawcy przedmiotu sądzą, że silnikiem informacyjnym będzie w tym stadle wyszukiwarka Bing, rokująca większe nadzieje niż maszyna parowa Made in Yahoo. Użytkownicy Yahoo jeździć będą po sieci Bingiem, a ich firma odwdzięczy się Microsoftowi udostępnieniem mu sieci linków komercyjnych i reklamowych. Bitwa o wyszukiwanie informacji w sieci prawdopodobnie z góry jest przegrana, gdyż astronomiczna przewaga Google'a i jego duch innowacji chronią go zapewne trwale przed zakusami konkurencji. Microsoft pewnie nie ma co do tego złudzeń. W tych manewrach chodzi głównie o zajęcie strategicznych pozycji na polu bitwy o reklamę, profilowanie konsumentów i rynek poczty elektronicznej. Lub szerzej rzecz ujmując, to epizod owej wojny światów, której wynik trudno przewidzieć. Świata ekonomii zamkniętej, opartej na tajnych kodach i patentach strzeżonych, na odcinaniu kuponów od banderoli monopolu i bezpośrednim spieniężaniu najmniejszej z usług, i świata ekonomii otwartej, żyjącej z pozoru właściwym internetowi powietrzem wolności, lecz szukającej pośrednio za zasłoną dymną ideologii wszechdarmochy dostępu do naszej kieszeni.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś w lekcji 23 Marivaux, La double inconstance.
Marivaux urodził się w roku 1688. Bywalec z paryskich salonów literackich, mając 24 lata, pisze komedię Arlequin Poli par l'amour, Arlekin w szkółce miłości. Odtąd całkowicie poświęca się działalności literackiej. Jest redaktorem czasopism, pisze sztuki teatralne i powieści. Umiar i rzeczowość cechujące jego utwory powodują, że początkowo uważany jest za przedstawiciela klasycyzmu. Jednakże wykwintny i beztroski świat jego bohaterów spotyka się z krytyką Voltaire'a. W rzeczywistości zaś Marivaux należy do tych postępowych pisarzy, których śmiałe, niezależne poglądy są zapowiedzią politycznych i społecznych przewrotów w wieku XVIII. Uczestniczy w wielkich debatach religijnych i filozoficznych epoki. Oburza się na hipokryzję i piętnuje zepsucie obyczajów. Potępia bezduszność możnych i wszechmoc pieniądza. Lituje się nad nędzą ludu i cierpieniem dzieci. Ale te idee nie trafiają do jego współczesnych i pisarz umiera prawie w zapomnieniu w 1763 roku, 26 lat przed wybuchem rewolucji francuskiej.
Na teatralny dorobek Marivaux składa się około 40 sztuk, w których krytyce niesprawiedliwości społecznej towarzyszy wnikliwa analiza uczuć. Bohaterami są panowie i słudzy, zabawiający się wzajemną zamianą ról. Jest to swego rodzaju prefiguracja egalitarnych haseł rewolucji. Trzy z najczęściej grywanych sztuk: La Double Inconstance, Le Jeu de l'amour et du hasard, Pułapka trafu i miłości, i Les Fausses Confidences, Fałszywe zwierzenia, utrzymane są w stylu włoskiej commedia dell'arte. Ich interpretację charakteryzuje żywiołowość i ekspresyjna gestykulacja aktorów. Marivaux wydał jedynie dwie powieści: La vie de Marianne i Le paysan parvenu. Niemniej obie zasługują na miano arcydzieł z uwagi na realizm i wnikliwą obserwację społeczeństwa epoki. Swoje opinie o realiach epoki wyraża Marivaux poprzez gry słowne i rozważania nad sensem słów, nierzadko mylących i wieloznacznych. Jego elegancki i wyrafinowany język często spotykał się z lekceważeniem. Wielu krytyków nie dostrzegało u pisarza innych walorów poza subtelnością stylu, czego świadectwem jest określenie Marivaudage, dziś jeszcze używane w odniesieniu do rozmowy łączącej uczuciowość, dowcip i ironię. Dzisiaj zajmiemy się sztuką La Double Inconstance. Sylwia, dziewczyna z ludu, kocha Arlekina, ale zostaje uprowadzona do pałacu na rozkaz księcia, który ją kocha i pragnie poślubić. Ona jednak czuje się zniewolona i początkowo nie chce o tym słyszeć. Tymczasem Arlekin zgadza się przybyć do pałacu, gdzie ulega wdziękom podstawionej przez księcia Flaminii. Natomiast książę zaleca się do Sylwii w przebraniu i w końcu udaje mu się pozyskać jej miłość. Tak więc zapowiedziana w tytule sztuki Double Inconstance, obustronna niestałość kochanków, doprowadza do wymiany partnerów i szczęśliwego zakończenia. Sedno intrygi sprowadza się do zmienności uczuć, do której po wielu perypetiach para bohaterów musi się przyznać. W rozmowie, którą usłyszymy, Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha. Arlekin odpowiada deklaracją wzajemności i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse. Je suis forcé de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'enfuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous?
Parlons raison.
Que vous dirai-je?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé et je n'y comprends rien. Ouf!
Quelle aventure!
Je ne suis point mariée par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy napisaną przez Marivaux komedię La Double Inconstance i usłyszeliśmy jedną z końcowych jej scen. Następnym razem, korzystając z tego tekstu, przestudiujemy sposoby wyrażania takich uczuć jak cierpienie, miłość czy obawa.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu sztuki Marivaux La Double Inconstance. Flaminia oznajmia, że opuszcza dwór księcia. Żegnając się z Arlekinem, otwiera przed nim serce i wyznaje, że go kocha, na co Arlekin odpowiada deklaracją wzajemnej miłości i propozycją małżeństwa.
Je suis au désespoir, moi. Me voir séparé pour jamais d'avec vous de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur.
Qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous, Arlequin. Je m'étais trompée.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre. Adieu.
Attendez. Je me suis peut-être trompée, moi aussi, sur mon compte.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez? Et nous ne nous verrons plus. Arlequin, ne m'en dites pas davantage. Je m'enfuis.
Restez.
Laissez-moi aller. Que ferons-nous?
Parlons raison.
Que vous dirai-je?
C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime. Cela est décidé. Et je n'y comprends rien. Ouf!
Quelle aventure!
Je ne suis point mariée par bonheur.
Il est vrai.
Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Je n'en doute point.
Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant.
J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Pourquoi Flaminia est-elle au désespoir?
Dlaczego Flaminia jest zrozpaczona?
Parce qu'elle va être séparée d'Arlequin.
Qu'est-ce qu'elle avoue à Arlequin?
Co wyznaje Arlekinowi?
Que ce n'est pas de l'amitié qu'elle a pour lui.
Pourquoi Arlequin dit qu'il s'est trompé?
Dlaczego Arlekin mówi, że się mylił?
Parce que pour lui c'est pareil. Il éprouve de l'amour et non de l'amitié pour Flaminia.
De quoi Arlequin se réjouit-il?
Z czego Arlequin się cieszy?
De ne pas être marié.
Avec qui Sylvia se mariera-t-elle?
Kogo poślubi Sylvia?
Elle se mariera avec le prince.
Et que se passera-t-il pour Arlequin et Flaminia?
Co się stanie z Arlequinem i Flaminią?
Ils se marieront ensemble.
Dialog ten pozwala nam poznać język, jakim mówiono w XVIII wieku. Stan rozpaczy określano wówczas wyrażeniem être au désespoir, zamiast dzisiejszego être désespéré. Flaminia mówi też, że pragnie ouvrir son cœur, czyli avouer ses sentiments, wyznać swoje uczucia. Se mécompter, dosłownie przeliczyć się, jest właściwie synonimem słowa se tromper, pomylić się. A s'accommoder, tak samo jak s'adapter, znaczy przystosować się. Słyszymy również l'avenant w znaczeniu pareillement, podobnie, i par mégarde w znaczeniu par inattention, przez nieuwagę. Słyszymy w tym dialogu, że para zakochanych wyznaje uczucia, a chwilami unika zwierzeń. W efekcie każdy z nich otwiera serce zgodnie z regułami gry. W pierwszym zdaniu Flaminia wyznaje, że jest zrozpaczona, ale zataja jeszcze miłość.
Je suis au désespoir. Me voir séparée pour jamais d'avec vous. De tout ce que j'avais de plus cher au monde. Je suis forcée de vous quitter.
Uskarża się, a słowa więcej mówią o jej uczuciach, niż jej się wydaje.
Ale czas nagli. Flaminia chce odejść. Cenne minuty uciekają i zakochani czują, że nie można zwlekać ze zwierzeniami. Lepiej zrozumiemy poczynania bohaterów, gdy przeanalizujemy czasy użyte w dialogu.
Ce n'est point de l'amitié que j'avais pour vous. Je m'étais trompée.
Używając czasu przeszłego niedokonanego, l'imparfait, i formy przeczącej, Flaminia odwleka swoje wyznanie. Niemniej zdradziła już swoje uczucia, chociaż nie otwarcie. Tymczasem Arlekin nie śpieszy się z deklaracją. Flaminia nadal ma więc wątpliwości.
Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez?
Mówiąc to, używa trybu przypuszczającego, conditionnel, zamiast orzekającego. O miłości wspomina w kategoriach prawdopodobieństwa, a zatem pozory zostają zachowane. W naszych czasach ktoś mniej subtelny powiedziałby bez ogródek.
Comment vous vous êtes trompé? Vous m'aimez?
Ale u Marivaux wyznanie uczuć wiąże się z ryzykiem. Najpierw trzeba udawać, że to nie wchodzi w grę. Jak usłyszeliśmy, dialog obfituje w zawoalowane wyznania i chytre wybiegi. Jedynym wyjściem jest ucieczka. Zdradziwszy się, Flaminia próbuje jak najszybciej się oddalić.
Le temps me presse. Je suis forcée de vous quitter. Adieu. Je m'enfuis. Laissez-moi aller.
Flaminia udaje, że jest zmuszona odejść wbrew swej woli. W jej wypowiedziach wyczuwa się grę na zwłokę. Flaminia boi się wyraźnie powiedzieć, że kocha. Nie zna przecież uczuć Arlekina.
Il faut que je vous ouvre mon cœur.
Arlekin tymczasem próbuje ją podejść naiwnością.
Ah, qu'est-ce, mamie? Qu'a-t-il, ce cher cœur?
Udaje zdziwienie.
C'est donc de l'amour?
Et du plus tendre.
I zdradza się, nigdy nie wypowiadając słowa miłość. Arlekin jest jednak bardziej od niej praktyczny i zatrzymuje ją. Używa trybu rozkazującego.
Attendez. Restez. Parlons raison.
Wydaje się, że uzyskał zwierzenia dziewczyny w ostatniej chwili. Sam natychmiast odwzajemnia się deklaracją miłości. Decyzja została więc podjęta, ślub postanowiony.
Voilà que je vous aime, cela est décidé. Je ne suis point marié par bonheur. Sylvia se mariera avec le prince et il sera content.
Oznajmia Arlekin, a Flaminia stawia kropkę nad i.
Vous voulez dire que nous nous marierons ensemble?
Bohaterowie komedii Marivaux nie chcą brać odpowiedzialności za swoje obietnice, ale słowa, które im się wymykają, zdradzają ich tłumione uczucia. Autor okazuje się naprawdę świetnym znawcą ludzkich serc. Nauczyliśmy się dzisiaj wyrażania rozmaitych, czasem sprzecznych uczuć. Zastosowane formy czasownika, le conditionnel, l'imparfait, l'impératif, oddają stan ducha bohaterów.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.